Michał Śmigielski, witam Państwa po przerwie muzycznej. Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej Ministra Zdrowia Planuję Długie Życie. Dziś moim i Państwa gościem jest dietetyk dr Katarzyna Kowalcze. Wracamy do rozmowy o postanowieniach na nowy rok dotyczących żywienia. Żyjemy w takich stresujących czasach i jedni ten stres zajadają, inni znowu przestają jeść w sytuacjach stresowych. Jak poradzić sobie z takimi okolicznościami i po jakie produkty sięgać?
Tak nie wiadomo, co lepsze, prawda? Która wersja? Czy wtedy, kiedy się zajada ten stres na potęgę, czy kiedy nie można w ogóle nic jeść, bo żołądek i gardło ściśnięte? Jedno i drugie prowadzi do radykalnie różnych konsekwencji, ale niebezpiecznych, bo albo ryzykujemy niedobory, kiedy ktoś żyje w permanentnym jakimś takim długim stresie i nie jada kilka godzin czy kilkanaście godzin, sobie opóźnia posiłki i to jeszcze się nie wydarzy, ale kiedy ta sytuacja powtarza się przez kolejne dni, tygodnie czasami, no to ryzyko niedoborowe istnieje, niedożywienia wręcz. A w drugiej sytuacji, no ryzyko przekarmienia i nadmiernej podaży wielu składników, zwłaszcza takich energetycznych, wysokoenergetycznych, też nie pozostaje niezauważone bez konsekwencji. Teraz jak sobie poradzić? No, najprościej powiedzieć, poradzić sobie ze stresem, wyeliminować ten stres oczywiście, tak? Bo zawsze najlepsza metoda leczenia polega w każdej dziedzinie, polega na wyeliminowaniu czynnika, który do tej choroby prowadzi, do tego zjawiska. Tutaj mamy sytuację stresową, więc trzeba byłoby moim zdaniem najpierw poszukać sposobu na inne niż jedzeniowe odreagowywanie tego stresu, jakąś formę relaksacji. Jeżeli się nie da tego stresu zmniejszyć, napięcia, czy w ogóle wyeliminować tej sytuacji stresowej, to przynajmniej poszukać metody na ograniczenie tego stresu, wyładowanie tej negatywnej takiej energii kumulowanej. Może to będzie poprzez sport, który rewelacyjnie działa. Poziom endorfin wtedy radykalnie nam wzrasta. Może to będzie, nie wiem, muzyka, może czytanie książek, może jakakolwiek inna forma ekspresji, może jakieś hobby sobie odkryjemy. Może związane z gotowaniem na przykład też to można w ten sposób stres odreagowywać. Natomiast na pewno trzeba starać się w miarę możliwości nie mieć w zasięgu ręki dużej ilości jedzenia. Bo też to trzeba różnicować. Często dochodzi do takiego kompulsywnego jedzenia. I ilość produktów, które się pochłania w takim momencie sytuacji stresowej, czasami wielokrotnie przekracza wartość energetyczna tych przekąsek wielokrotnie przekracza wartość energetyczną całego naszego menu, tego legalnie, że tak zaplanowanego. Ja nie tak dawno liczyłam jadłospis jednej z pacjentek, gdzie ona w trzech swoich legalnych posiłkach miała zaplanowane plus minus około 1700 kilokalorii, natomiast przekąsek, które właśnie na podstawie zajadania stresu gdzieś tam się pojawiały w ciągu dnia, to z tego pochodziło ponad 3000 kalorii. To były zdrowe orzeszki w jej poczuciu, zdrowe orzeszki, ale oblane obficie czekoladą na przykład. To były jakieś chipsy i takie przekąski bardzo wysokoenergetyczne, które tutaj generalnie, no jak kolokwialnie, rozwalają system, bo wnoszą taką ilość energii i składników zupełnie niepotrzebnych, często cukru w dużej ilości albo tłuszczów nasyconych, które są prozapalne, no że summa summarum sprawia to, że jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani ilością kilogramów, które się bardzo szybko zaczynają pojawiać. Dlatego w mojej ocenie bardzo dobrą próbą radzenia sobie ze stresem jest forma jakiejkolwiek aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli jest to możliwe, to poza domem. Bo dom często staje się takim miejscem, gdzie mamy pod ręką za dużo możliwości zjedzenia czegokolwiek po prostu. Więc planowanie posiłków też ma edukacyjny bardzo walor, ponieważ planowanie posiłków rozumiane jako robienie zakupów od pierwszego etapu pozwala nam trzymać w ryzach nasz plan żywieniowy. Jeżeli my będziemy tak bezwiednie w sklepie kupować wszystko, co pod ręką mamy i zniesiemy to wszystko do domu, te wszystkie skarby i mamy świadomość, że gdzieś tam w szafkach poukrywaliśmy trochę ciasteczek, jakichś czekoladek, może właśnie batoników, może chipsów, no to prędzej czy później nas to wszystko zaatakuje z tej szafki, po prostu samo wyjdzie i zacznie do nas wołać, żeby zjeść. Więc trzeba tutaj, myślę, poprzez tę walkę ze stresem, punktem wyjścia powinno być takie świadome robienie zakupów, żeby nie mieć pewnych pokus zasięgu ręki i wzroku, bo po prostu polegniemy prędzej czy później. Niezależnie od tego, jakie postanowienie noworoczne było podjęte, jeżeli będziemy mieć potrzebną żywność pod ręką, to po prostu po nią sięgniemy prędzej czy później.
To już tak na koniec, na sklepowych półkach często możemy znaleźć produkty fit. Czy te produkty zawsze są naprawdę dietetyczne?
Oj, bardzo, bardzo trudne pytanie, dlatego że nie zawsze tak jest. To też zależy, co my rozumiemy pod pojęciem fit. Tutaj mamy jasne regulacje prawne, które mówią, kiedy produkt może być w ogóle nazywany dietetyczny, w jakich okolicznościach, czego ma być pozbawiony w sensie ograniczonej ilości jakichś składników. Natomiast czytając etykiety, warto zwrócić uwagę na to, na przykład, jeżeli chcielibyśmy wybrać sobie czekoladę, wersji light, załóżmy, tak, czy jakiś tam fit. Trzeba się zastanowić, co tak naprawdę producent, jakich zabiegów musiał użyć, żeby wyprodukować produkt, który finalnie będzie smakował tak jak czekolada, a który będzie pozbawiony na przykład ilości cukru albo tłuszczu. Bo to w tym kierunku idzie. To, co my chcemy uzyskać w produkcie finalnie, to jest ograniczenie ilości albo tłuszczu, albo cukru, albo jednego i drugiego. Natomiast no, finalnie mamy uzyskać coś, co jest zbliżone bardzo, prawda? No, idealne nie będzie w smaku, ale to będzie bardzo zbliżone sensorycznie do tego produktu wyjściowego. W związku z tym stosuje się różnego rodzaju zabiegi. Myślę, że doskonale nasi słuchacze sobie zdają sprawę z tego, że tłuszcz jest genialnym nośnikiem smaku. I teraz jeżeli my sobie z jakiegoś produktu ujmiemy pewną pulę tego tłuszczu, to z automatu ten produkt traci na swojej jakości sensorycznej. Podobnie jest z cukrem. Jeżeli zamienimy cukier na substancję słodzącą, to bardzo trudno jest uzyskać akceptowalny smak. To jest zazwyczaj mieszanka dwóch, trzech, czterech różnych substancji słodzących, które no, dadzą jakiś taki w miarę atrakcyjny smak. I trzeba dobrze się wczytywać w etykietę, żeby zrozumieć, czy nam jest potrzebna zawsze taka ilość różnego rodzaju dodatków do żywności. Czy to faktycznie o to nam chodzi, może lepiej i prościej czasami zjeść jedną kosteczkę klasycznej czekolady, niż pięć kosteczek w wersji jej, załóżmy, light czy fit. Bo jakościowo nie zawsze nam się to opłaca. A gro pacjentów zwraca uwagę tylko na wartość kaloryczną, tak? Fokusują się na tym, że jest o kilkanaście czy kilkadziesiąt kalorii mniej w 100 gramach, czy tam w opakowaniu. A to nie do końca powinno być głównym naszym kryterium, bo nie kalorie są najważniejsze, ale jakość naszej diety. Ja wychodzę z założenia, że im mniej dodatków do żywności, tym dla przewodu pokarmowego jest bezpieczniej, bo wtedy ta mikrobiota jelitowa może sobie w spokoju działać, tak jak została do tego stworzona i nie musimy tutaj się martwić o ingerencję właśnie substancji słodzących, na przykład, czy jakiś tam spóźniaczy, czy to, co mnie ostatnio zaskoczyło też w rozmowie z pacjentem, substancje nabłuszczające w czekoladzie na przykład. Taką edukację prowadziłyśmy przez Skype'a i to właśnie etykietę. Ona się uczyła tego, bo prawie, że odpowiedź na Pana pytanie wprost. Właśnie, czy opłaca mi się zamieniać jakieś produkty. No i ulubione swoje czekolady miała mi zaprezentować, kilka jakichś tam przygotowała na to spotkanie edukacyjne. No i bardzo była zdziwiona, kiedy się dowiedziała, że czekolada również zawiera substancje nabłuszczające. Więc no, być może śluzówka naszego przewodu pokarmowego lepiej wygląda, kiedy jest nabłuszczona, ale tak mówię całkiem serio, ze zdrowotnego punktu widzenia nie jest to działanie bezpieczne. Tak.
Dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Katarzyna Kowalcze, dietetyk.
Bardzo dziękuję, bo bardzo miło Państwa gościć. Wszystkiego dobrego i zdrowego przede wszystkim.
Kampania społeczna Planuje Długie Życie realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Na kolejną audycję zapraszam już za tydzień.